Ich möchte mich dir für bitte ganz besonders empfehlen.
Chcę się powierzyć modlitwie. Wiecie, rozchodzi się teraz o ostatni odcinek drogi. Rozchodzi się o to ostatnie i wczoraj wieczorem już to tak podkreśliliśmy i dzisiaj do południa, że jest to po prostu to ostatnie mówienie Boże, ostatnie działanie Boże, ostatnie poselstwo, ostatni czas i ostatnie momenty. Wszystko zmierza do końca i przyjście Pana jest bliskie. I gdy chór śpiewał na drugim brzegu, wtedy tak wiele poruszało się w mym sercu. Wkrótce już będziemy tam śpiewać z harfami w naszych rękach. Będziemy Pana uwielbiać za łaskę, za dobroć, którą nam okazał. I raz ten śpiew na ziemi się zakończy i będziemy śpiewać tam, jak nigdy przedtem, i naszego Boga wspólnie uwielbiać. Uczyniłem już do południa dzisiaj tą uwagę, że brat Branham powiedział, wróg będzie zrzucony w dół w tym momencie, gdy zbór będzie zabrany w górę. I ja nie pozostaję chętnie winien odpowiedzi. I tak chciałbym przeczytać z Księgi Pieczęci, 7 strona. W objawieniu 12:7-10 ten szatan, ten duch, diabeł, oskarżyciel naszych braci, który tam jest w górze, on będzie zrzucony w dół po tym, gdy zbór będzie wzniesiony w górę. Gdy zbór będzie szedł w górę, wtedy szatan zstąpi w dół, spadnie w dół. Wtedy ucieleśni się szatan w antychryście i będzie nazwany zwierzęciem. Nie chcemy tutaj się zagłębiać w szczegółach. To jest to kazanie pod tytułem Dusze w więzieniu. I brat Branham teraz przychodzi do zakończenia, do tego wyniku i zwiastowania, że nastąpi odcinek czasu, w którym ta Ewangelia jeszcze będzie głoszona, ale nikt już nie będzie mógł stać się wierzącym, że czas łaski przeminie i my dotychczas, przynajmniej ja, tak wierzyliśmy, że gdy czas łaski przeminie, będziemy zabrani do chwały i wtedy Bóg zwróci się do ludu izraelskiego. Widocznie będzie taki odcinek czasu, w którym ludzie będą słuchać, ale nie będą mogli stać się wierzącymi. I to wygląda na to, że zgadza się to z tym, tak jak było w dniach Noego. On tak wiele lat głosił i czekał pewien czas w arce, ale było wtedy już za późno. Te drzwi były zamknięte, ale deszcz i sądy nie przyszły natychmiast, ale przeminął pewien odcinek czasu. I ja chciałbym, zanim będziemy czytać skazania brata Branhama, chciałbym dwa słowa z Pisma Świętego przeczytać. Pierwsze słowo z Objawienia 22 od wiersza 6, a drugie z Rzymian, rozdział 11. Teraz Objawienie 22 od 6 wiersza. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niechaj nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech się nadal brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. I do tego jeszcze to znane miejsce z Rzymian, rozdział 11, list do Rzymian, 11 rozdział, od wiersza 25. Tutaj zostało inne miejsce podane. Aż do tego czasu i w ten sposób Izrael będzie zbawiony w całości, tak jak jest napisane. 25 wiersz. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę zawartą. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. I przez to przeczytane, myślę, będzie to odpowiedzianym, co brat Branham tutaj będzie mówił. Dzisiaj do południa doszliśmy aż do strony 33 tego kazania i ja chciałbym z drugą częścią tej strony rozpocząć. I tutaj jest mówione, istnieje jedna droga. Tą drogą jest Chrystus. Chrystus jest Słowem, które w was żyje i wszystko, aby wszystko jako prawdę potwierdzić, co On na ten czas przyobiecał. Czy rozumiecie to? Pozostańmy tutaj trochę stać. W pierwszej pieśni śpiewaliśmy: deszcz błogosławieństwa niech spadnie. Wiecie, że nie rozchodzi się o ten deszcz, ale o to nasienie? I że ten deszcz, każde nasienie, które leży w ziemi, przyprowadza do wzrostu. I także słońce. Gdy deszcz spada i świeci słońce, to jest czymś cudownym, ale z tego radują się pszenica i konkol. Ten sam deszcz, który pada na pszenicę, pada i na konkol. Słońce świeci ponad prawymi, sprawiedliwymi i złymi, tak jak Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział. Tak więc musimy zważać na to, abyśmy to właściwe nasienie przed deszczem otrzymali zasadzone, to właściwe nasienie na glebie serca. I wiecie, ja przeczytam to tutaj tak, jak brat Branham mówi o bracie Duplessisie. I wiecie, on rzadko, bardzo rzadko, może w tych 33-35 latach, może 3 razy zmienił jakieś imię czyjeś, ale on to imię tutaj w pewnym wyjątkowym celu zmienił. To był ten człowiek, który zawarł tą łączność między tymi dwoma wyznaniami. I ja mam tutaj to zdjęcie Duplessisa i papieża, jak stoją obok siebie i gdy tutaj jest to zmienione. Właściwie nie chciałem tego szukać. Chciałem to właściwie znaleźć, ale za późno na to pomyślałem. I tutaj jest powiedziane, dlaczego wielki mąż zielonoświątkowy pisze taki okulnik jak brat Duplessis. Nasz drogi brat to uczynił. Może niektórzy z was otrzymali ten okulnik. On siedział w zgromadzeniu ekumenicznym obok papieża i powiedział, że było to bardzo duchowym. Czy to jest rozróżnianie ducha? Naprawdę? Mówi się, o, duch Pana był tam. Bardzo duchowym to było, duchownym. Ja to tylko przeczytałem tutaj. Ze strony 33, przedostatni akapit. Ile jest określany dzisiaj jako duchowne, a jest to tylko cielesnym? Jest to absolutnie cielesnym, a jest określane jako duchowne. Gdzie to może być duchownym? Tylko tam, gdzie Duch Boży przez Słowo Boże między ludem swoim dostąpi swej woli. Nie moja czy twoja duchowność, ale prawdziwe rozróżnianie ducha, tam gdzie to prawdziwe zwiastowanie słowa jest, podnoszenie rąk, uwielbienie i śpiewanie i tak dalej, to może wzbudzać to wrażenie, jak gdyby czerpało się z pełni Ducha Bożego i tak dalej. Ale jak często brat Branham wspominał Mateusza 24:24 i mówił, te dwie rzeczy będą tak blisko siebie stać, że tylko ci wybrani nie będą mogli być zwiedzeni. Ale ten nacisk leżał na tym, że było powiedziane, to było bardzo duchowne. Wiecie, ja dzisiaj jestem tak daleko, że prawie boję się ludzi, którzy wydają sobie siebie samych jako duchowniejszych niż inni, bo wiem, że za tym stoją jakieś duchy. Człowiek, który jest duchowny, nie będzie na innych z góry spoglądał. Ten, który jest naprawdę duchowny, ten wydaje się nędzny przed obliczem Bożym. Tutaj było powiedziane, że to było nawet bardzo duchownym. I tutaj na stronie 34 w tym kazaniu, w pierwszym akapicie, gdy to zważycie dokładnie na to, tak mówi Pan, to jest to zgodne ze Słowem Bożym, co Duch już w 1933 roku dokładnie przepowiedział. Wojnę między narodami, ten techniczny rozwój i to wszystko inne, co aż do końca będzie się dziać. Tutaj to widzimy. To nigdy nie było obok. To się zawsze zgadzało. I teraz dalej czytam. Ja już przedtem przepowiedziałem, że nadejdzie czas, gdy ten ekumeniczny sobór czy koncyl stanie się w końcu z znamieniem zwierzęcia, bo oni będą pojednani ze zwierzęciem, złączeni z zwierzęciem. Tak to będzie. Podczas mego życia to widziałem, jak protestanci popadają na to milionami. Oni za tym spoglądają, do tego dążą. Są ślepi. I tutaj dalej. Ja wiem, że to mnie będzie kosztować życie pewnego dnia. Tak to będzie. Ale tutaj jest prawda oznajmiana. I brat Branham mówi tutaj, że pewna siostra miała sen, który mi opowiedziała. Mówiła, że widziała tam, jak kościół się potajemnie przygotowuje, aby mnie zgładzić. I gdy raz wysiądę z mego samochodu albo wsiądę, nastąpi jakaś eksplozja. Ale jak Duch powiedział, że to nie przyjdzie teraz, ale później. I ja od tego czasu brat Branham ciągle znowu mówił o tym, że stanie się to w samochodzie. On nie wiedział tych szczegółów, ale zawsze wskazywał na to, że jego koniec właśnie w tym momencie nastąpi, gdy będzie się znajdował w samochodzie. i widzimy, że później tak to się stało. Trochę inaczej niż ta kobieta to widziała. Może tak, to musimy to tak pozostawić. Na stronie 35 on mówi tutaj coś, co nam wszystkim z pewnością przeniknie do serca, nam wszystkim, którzy wierzyliśmy i przyjęliśmy to, co Bóg powiedział. Strona 35. Przypominacie sobie na to, co u Hebrajczyków 6 jest napisane. Dla tych, którzy raz poznali prawdę i sprzeciwiają się, aby chodzić w niej, dla nich nie ma już pokuty. Widzicie, istnieje pewna granica i raz będzie prawda człowiekowi po raz ostatni przedkładana i gdy oni sprzeciwiają się, aby to przyjąć, wtedy zgodnie z tym słowem z Hebrajczyków, wtedy już nie ma niczego na świecie, co mogłoby ich zbawić. I to jest bardzo poważne słowo. Nie tylko od wczoraj, ale od długiego czasu mamy już świadomość o tym i jest nam to świadomym, że Bóg przemówił, że wszystki nasz ludzki rozum i ludzkie wykłady muszą się zakończyć i to ostatnie Boże Słowo musi na końcu się ostać, a wszystko inne musi się pod tym skłonić. I dokładnie wiecie, wy i ja może czytaliśmy jakieś książki, jakieś opisy i tak dalej. Ludzie rozmawiali o piekle i tak dalej. Jeden mówi, że piekło jest wieczne, drugi mówi, że nie jest wieczne. Ten trzeci może trzy miejsca i nagle mogą przeczytać trzy miejsca Biblii, które poświadczają, że ono jest wieczne i nagle przychodzi człowiek, który mówi wszystkie rzeczy się zakończą i mówi piekło miało początek, bo zostało stworzone dla diabła i jego aniołów i ono będzie miało także koniec. I gdy się pójdzie dokładnie za tą rzeczą, stwierdzi się, że tłumacze mieli taką samą trudność podczas tłumaczenia, jak my dzisiaj to mamy, aby to samo w innym języku dalej podać i przełożyć. I oni to słowo aion, które znaczy odcinek czasu, przetłumaczyli jako wieczne i ten czytelnik może wskazać i powiedzieć, tu jest napisane wieczne, tu jest wieczne, tu jest wieczne. Gdy się tylko na to spogląda, wtedy można powiedzieć, sługo Boży, bracie Branhamie, wszystko dobrze, ale to tutaj nie przyjmuję, bo tu jest tak i tak napisane. Można to jedno czy to drugie pociągnąć jako podstawę, ale to już dość długo robiliśmy. Ja zdecydowałem, że z serca będę wierzył w to, co było powiedziane. Nawet gdy momentalnie nie może to być przeze mnie zrozumiane, może nie widzę tego momentalnie jasno, ale przyjmuję to w moim sercu i zgadzam się z tym. Wszystko inne przyniosło wielki trud i dlatego przeszkodą się nauczyłem. I tutaj było powiedziane, istnieje granica. Jednego razu prawda będzie człowiekowi po raz ostatni podawana i gdy on sprzeciwia się, aby ją przyjąć, wtedy zgodnie ze słowem z Hebrajczyków nie ma już niczego na ziemi, co by mogło ich wyratować. My powiedzielibyśmy, Jezus jest naszym Zbawicielem. Co ma objawiona prawda ze zbawieniem naszej duszy? Pozwólcie mi dzisiaj powiedzieć, gdy ten Duch Prawdy nas odnowił i Słowo Boże jest w naszych sercach, wtedy Duch Boży to objawi i Duch Boży nie postawi się przeciwko Słowu, objawionemu Słowu Bożemu. Każdy duch, który stawia się przeciwko objawionemu Słowu Bożemu, nie jest z Boga. To musimy jasno i wyraźnie widzieć i rozumieć. istnieje niewidzialna granica, linia, której może się nie widzi i natychmiast nie rozpozna. I człowiek jest sam o sobie przekonany i tak dalej. Paweł mówił w imieniu Pana i on był dosyć szczerym i nam jasno i wyraźnie oznajmił. Raz on powiedział, to mówię ja, a nie Pan. Inny raz mówi, to nie mówię ja, ale to mówi Pan. On był tak szczerym w swoim sercu i w swojej służbie i ludowi Bożemu dokładnie oznajmił, kiedy on mówił, a kiedy Bóg przez niego mówił. Ale było i jedno miejsce, w którym trafił w gwóźdź, jak brat Branham mówił, i każdy, kto wbijał gwoździe, wie dokładnie, że gdy głowa gwoździa wystaje, wtedy można sobie zaoszczędzić trudu. Ten gwóźdź musi być wbity, zanim ta rzecz będzie trzymać, przedtem nie trzyma. I brat Branham był bardzo praktycznym człowiekiem i on zawsze te praktyczne przykłady wybierał. I tutaj w 1 do Koryntian 14, 37. Gdy się tego nie rozpozna, wtedy nie będzie to uznane. I to jest Słowo Boże. Wtedy musi poznać, nie może poznać, ale musi poznać, że to, co ja tutaj piszę, jest przykazaniem Pańskim. Ale jeśli ktoś nie chce tego uznać, tutaj jest wolna wola człowieka. Jeśli ktoś tego nie chce poznać, wtedy i on nie będzie uznany. Tak w tym kazaniu brat Branham ukazuje nam, że prawda jest przyjmowana przez tych, którzy są z prawdy i my musimy ją przyjąć i Bogu za to aby Bogu z serca móc służyć. Jeśli nie jest to ten przypadek, wtedy to chwieje się w jedną i w drugą stronę i to idzie tak dalej. Raz ma ten rację, raz ma ten rację, raz możemy tak, drugi raz tak myśleć. Nie, to wszystko przeminęło. My musimy dostąpić tej decyzji, uczynić tą decyzję i wiedzieć, Boże, ostatnie mówienie jest wiążące na ten ostatni odcinek czasu dla zboru pod tym poselstwem anioła. Obok tego nie prowadzi żadna droga. Teraz przejdziemy do bezpośredniego tematu. Strona 38. Trzy pociągnięcia w służbie Jezusa Chrystusa. Służba Jezusa Chrystusa składała się z trzech pociągnięć. Zważajcie, wiedzieliście o tym. Gdy byliście szczerzy w waszym życiu, wtedy, teraz to także jesteście. Jeszcze kilka minut. Jego pierwszym pociągnięciem było uzdrawianie chorych. On stał się bardzo popularnym człowiekiem i wyglądało to tak, jak gdyby wszyscy jemu wierzyli, gdy wyszedł, aby uzdrawiać chorych. Każdy chciał go mieć w swoim zborze, ale pewnego dnia on wystąpił i rozpoczął prorokować, bo on był tym słowem. On był prorokiem, o którym Mojżesz mówił. I gdy poszedł i powiedział im, jak żyli, jak czynili, wtedy stał się nielubianym. To było jego drugie pociągnięcie. I ja pytam się, czy teraz znowu to się zgadza. Pomyślcie trochę. Czy mogłoby być, że to pierwsze było uzdrawianiem dla wszystkich, uzdrowieniem dla wszystkich. Jako drugie, to mógł być, jedni mówili, albo Jezus sam, albo Belzebub. To samo czynili wtedy. Te same duchy, ci osądzeni ludzie, którzy nigdy nie mogą być zbawieni, dlatego, że już przedtem byli przeklęci, jak Judasz Iskariot, Iszkariot, który się narodził jako syn zatracenia. Z pewnością. Pomyślcie, on był bardzo religijnym, ale on nie mógł aż do końca iść z poselstwem. Część tego mógł przyjąć, ale tej reszty nie mógł znieść. I tutaj mamy bardzo mocną wypowiedź. I jest mi przykro i to mnie boli, gdy muszę tutaj przeczytać to porównanie, ale to tu właściwie jest tak napisane. Ja nigdy w moim życiu bym tego tak nie wypowiedział, nie mówiąc już, żeby to powiedzieć przed zborem, w świadomości, że jest to nawet nagrywanym. Ale tutaj mąż Boży pod inspiracją Ducha Świętego to powiedział. Ale on nie mógł aż do końca iść z poselstwem. Część tego mógł przyjąć, ale reszty nie mógł znieść. Wiecie, co jest tą rzeczą? Jesteśmy między sobą tu. Wszystko to, co dotyczy innych, to możemy wszyscy przyjąć. Na to mówimy tak i amen. I alleluja, chwała Bogu. I to, co mnie albo ciebie osobiście dotyczy, jak to jest z tym? Czy możemy także tak i amen powiedzieć? Gdy niewierzący są napominani, naganiani, otrzymują naganę z powodu ich przy odzieży i tak dalej. Mówimy amen, amen i tak dalej. Gdy te i tamte rzeczy wychodzą na światło dzienne, wtedy brzmi amen głośno i cicho. Ale Bóg zważa. Bóg zważa na to, co my czynimy z tym słowem, które bezpośrednio do ciebie i do mnie jest skierowane. Bóg nie jest zainteresowany tym, jaka jest twoja reakcja, gdy przemawia do innych. Bóg widzi twą reakcję, gdy ty jesteś zagadnięty. Bóg widzi moją reakcję, gdy mnie zagadnie. Rozumiecie, o co się rozchodzi? Gdy inni są zagadnięci, wtedy możemy z uśmiechem iść ze zgromadzenia i pomyśleć sami w sobie, to na to zasłużyli. Może tak to było, ale tobie i mnie jeszcze to nie pomogło. Tobie i mnie wtedy dopiero to pomoże, gdy Bóg tobie i mnie powie to, czego nam osobiście brakuje i dotknie tego punktu, który w naszym życiu musi być dotknięty. W tym momencie Bóg widzi naszą reakcję i ta reakcja jest decydującą. Z pewnością, tak jak jest powiedziane, że to pójście z tym do pewnego punktu, ale nie dojść do końca. Ja wierzę z całego serca, że ci będą ukoronowani, którzy aż do końca wytrwają, którzy aż do końca tą Bożą korekturą mogą przyjmować, czy zbór jest dotknięty, czy porządek w zborze jest dotknięty, czy pojedynczy są dotknięci, obojętnie kto, gdzie, czy co. My siedzimy pod Słowem Bożym, aby słuchać tego, przyjmować to i wierzyć, bo my wszyscy, którzy mamy dzieci, wiemy, jak trudnym jest to, aby ich karać. I wiemy dokładnie, jak musimy sobie czynić zarzuty, gdy nie uczyniliśmy właściwie w wychowywaniu ich. To może doprowadzić do na skraj grobu. Ale nasz Bóg jest wiernym Ojcem, dobrym Ojcem. On nie ma jakichś swoich ulubionych, których pozostawia gdzieś biegnąć. To nie wygląda tak u Boga. Czasem zamykamy oczy i mówimy, to jakoś będzie. Ale to nie będzie. To nie będzie. I u Boga ta rzecz jest pewna. Każdego syna, którego miłuje, tego kara i napomina. I to przyjmowanie tego jest czymś innym jak być wrodzonym. To karanie rozpoczyna się dopiero po narodzeniu. I w Biblii jest napisane, że syn został w pewnym wieku postawiony jako dziedzic. O to się właściwie rozchodzi. Nie tylko, że jesteśmy synami, córkami Bożymi, ale ta wielka część dziedziczna, obym to tylko otrzymał, o to się rozchodzi, abyśmy stali się dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. I tutaj na stronie 38 czytamy: ta służba Jezusa była tak cudowna, gdy On uzdrawiał chorych, ten młody prorok z Galilei. On dawał świat, dawał wzrok ślepym. On nawet wzbudzał zmartwych, ale pewnego dnia odwrócił się i powiedział: o, plemię wężowe, trzymacie zewnętrzną stronę kubka czystą, ale wewnątrz jesteście niczym innym jak plemieniem wężowym. O, gdy to proroctwo wyszło i ta organizacja została osądzona, tam się to zmieniło. Oni się odwrócili przeciwko niemu. To się zgadza. Oni go odrzucili i w końcu go ukrzyżowali. Ale nie możecie zgładzić tej służby. Ona żyje dalej. Możecie to życie posłańca zakończyć, ale nie tego poselstwa. Alleluja. Poselstwa nie możecie zatrzymać. To życie posłańca możecie zakończyć, ale nie możecie zatrzymać poselstwa. I ja dzisiaj do południa czytałem: to poselstwo będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. Posłańca już nie ma, ale to poselstwo ciągle jest. I to poselstwo staje się nam coraz jaśniejszym, coraz kosztowniejszym. I rozpoznajemy to, co Bóg przez to chce spowodować, zdziałać. I dalej. Jego trzecim pociągnięciem było, gdy głosił tym zgubionym, którzy już nie mogli być wyratowani. Oni znajdowali się tam, gdzie te malowane oczy były. On głosił tym duszom w piekle, którzy nie przyjęli łaski, ale byli na wieki odłączeni od obecności Bożej. Pomimo to oni musieli uznać, kim on był, bo Bóg przeznaczył go na to. Ja pytam się, czy jego służba w tych ostatnich dniach przybiera ten sam przebieg. I jak już było powiedziane, jak Ojciec mnie posłał, tak i posyłam ja was. Te uczynki, które ja czyniłem, będziecie i wy czynili. Zgubieni, którzy nigdy nie mogli być zbawieni. Oni odrzucili tą łaskę. To było jego trzecim pociągnięciem. Czy jest z powodu tego jakieś pytanie? Jego pierwsze pociągnięcie, uzdrawiał chorych. Czy to się zgadza? Jego druga służba, on prorokował. Jego trzecia służba, on głosił tym wiecznie zgubionym, na wieki zgubionym. Tak więc tutaj mamy pewną sprawę, której nie możemy tak po prostu przeskoczyć. Pomimo to, że nie będziemy się przy tym zatrzymywać, po prostu zostawiamy to tak, stać, jak to zostało powiedziane. Ale naprawdę jest to możliwym, że ten ostatni wejdzie do zboru Pana i my ciągle wychodziliśmy z tego założenia, że w tym momencie nastąpi zachwycenie. Ale to nie musi tak być. Ostatni może wejść i wtedy to końcowe przygotowanie i krótkie, potężne dzieło między tymi wywołanymi i tymi, którzy należą do zachwycenia, wtedy się to może stać między nimi. Bez tego, żeby zachwycenie natychmiast nastąpiło w punkcie czasu, gdy ostatni się przyłączy do zboru. I już Wielkanoc krótko o tym mówiliśmy, że ta ostatnia faza nie może się właściwie rozpocząć, w ogóle rozpocząć, chyba że ostatni został wywołany. Czy to się zgadza? My to tutaj już o tyle, o ile sobie przypominam, w tych wielkanocnych zgromadzeniach to podkreślaliśmy. Tak dokładnie to będzie. Są jeszcze inne kosztowne miejsca. Chciałbym się pośpieszyć, abyśmy tutaj nie przyciągali. Strona 41. Pewnego dnia, gdy jeszcze tego nie uczyniliście, przekroczycie tą linię. Nie będziecie już mieli pragnienia za tym, aby uczynić to, co jest właściwym. Czy słyszeliście, co powiedziałem? Rozchodzi się o coś. Bracie, siostro, czy rozumiecie, co zostało powiedziane? Przekroczycie tą linię i nie będziecie już mieć pragnienia w was. Ciągle jeszcze będziecie słuchać Ewangelię, z pewnością, ale wtedy już nie będziecie tego przyjmować. Ale ta Ewangelia będzie jeszcze głoszona dla tych osądzonych, tym, którzy są na wieki zgubieni. I oni nie mogą być już wyratowani. Wy już doszliście do tego punktu i nie wiecie tego. Myślicie, że możecie żyć w rozkoszy, przyjemnościach i jesteście już martwi, podczas gdy jeszcze żyjecie. Słuchajcie, wszyscy, którzy odrzucili poselstwo tej godziny przed zamknięciem bramy, tym osądzonym ta Ewangelia była jeszcze głoszona, zanim bez łaski odeszli. Tutaj dwie rzeczy są prawie w jednym oddechu powiedziane. Słuchajcie, wszyscy, którzy to poselstwo tej godziny odrzucili przed zamknięciem drzwi, nie na początku, nie w środku, ale zanim rzeczywiście ta ostatnia sekunda w tym całym przebiegu nadejdzie. Słuchajcie, wszyscy, którzy odrzucili poselstwo tej godziny przed zamknięciem bram. I tutaj tym osądzonym była Ewangelia głoszona, zanim przeminęli. I tutaj dlatego objawił się słup ognia tam nad rzeką. To dzieje się tylko w tym poselstwie, że te kobiety, tak im jest wskazywane to miejsce, do którego należą. I że tacy kaznodzieje są napominani, którzy swoje stanowisko z denominacjami zajmują, zamiast stać na słowie. Po tym, gdy Bóg doskonale potwierdził, że On to jest, nie jakiś biedny, niewykształcony człowiek, jakim ja jestem. To jest Bóg. Czy doszliśmy teraz do tego punktu, że to trzecie pociągnięcie powraca z powrotem dla tych wiecznie zgubionych? I my to dokładnie powiedzieliśmy. Trzy odcinki. Pierwszym było zwiastowanie słowa. Uzdrowienie. Tysiące przychodziły, gdy Pan Jezus głosił. A to drugim było, że On przyszedł do punktu rzeczy i powiedział to, co wtedy musiało być powiedziane. I wszyscy odwrócili się, a On zwrócił się do tych 12 i powiedział, czy wy chcecie ode mnie odejść. I tam to było, że ta potężna wypowiedź została uczyniona. Panie, gdzie mamy pójść? Tylko Ty masz słowa wiecznego życia. Te słowa były ostre, ale wieczne życie było w tych słowach Bożych. Błogo człowiekowi, który stoi na śladownictwie Jezusa Chrystusa. Ci, którzy zostali uzdrowieni, zbawieni, którzy przyjmują to słowo, nawet gdy jest ostre jak miecz, i pozwalają, aby przeniknęło aż do szpiku kości, aż rozdzielą ducha i duszę od siebie. I brat Branham mówi na to słowo z Hebrajczyków 4:12, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż każdy obosieczny miecz, przenikający aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku. I to jest to, co teraz musi być rozróżnione. To cielesne od prawdziwie duchowego. To musi być rozdzielone. Kto chce mieć to, co tylko jest w tej duszy, ten może to wystarczająco w charyzmatycznym ruchu znajdować i mieć. Ale to, co jest cielesne, ale to, co kto chce mieć to pochodzące od Boga i to prawdziwe, ten musi przyjść do Boga. Bo Bóg mówi, moje słowo jest duchem i życiem. Człowiek, który sprzeciwia się objawionemu Słowu Bożemu, ten może sobie coś wyobrażać w tym duchowym, ale tylko słowo jest duchem i życiem. Gdy to przyjmujemy, wtedy mamy ducha i życie. I tutaj mówi na stronie 42, mogłoby to być, że to dotrze aż do głowy, gdzie się zakończy. To się rozpoczęło wtedy i teraz przychodzi do zakończenia. Jak piramida, to wzrastało przez Lutra, Wesleya, przez zielonoświątkowców, aż do tych, którzy dożyją naniesienie tego kamienia, tej głowy. I jeśli to tak jest, wtedy gdzie się znajdujemy? Znamy to słowo Zachariasza 4 o tym końcowym kamieniu, ale brat Branham zmienia to tutaj. Czy mogłoby to tak być, że te dwie rzeczy przebiegają równolegle, na końcu będą przebiegać równolegle do siebie. Z jednej strony pełne zjednoczenie oblubienicy z oblubieńcem, pełna zgodność z nim, z jego słowem, ze sobą nawzajem, przyprowadzenie do jednego punktu, mianowicie przez jego ducha. A z drugiej strony musimy rozpoznać i ujrzymy to, że ludzie nie będą już się przyłączać. Ta godzina wybije, gdy ten, który jest nieczysty, pozostanie nieczystym. Ten, który jest na zewnątrz, pozostanie na zewnątrz. Ta godzina nadejdzie, gdy ten ostatni wejdzie do zboru. I my wiemy, że to poselstwo przenika do wszystkich narodów, języków i Mateusza 24, wiersz 14. Ta Ewangelia o Królestwie. I my tu przedłożyliśmy, że Ewangelia o Królestwie Bożym nie jest jakąś Ewangelią, którzy ludzie sobie jakoś zapisali, ale ta Ewangelia o Królestwie zawiera te wszystkie rzeczy, które należą do Królestwa Bożego w tym czasie. I tam nie może nawet tego najmniejszego brakować, ale musi być wszystkim ludom i narodom na świadectwo głoszone. Wtedy przyjdzie koniec. I brat Branham powiedział, to poselstwo rozeszło się po całej ziemi. Może jeszcze w jego czasie nie, ale dzisiaj spoglądamy wstecz i pytamy się, gdzie jeszcze to nie dotarło. Bóg zatroszczył się o to, żeby to poselstwo aż do kończyn ziemi dotarło, przeniknęło. I ja teraz myślę o tym, gdy ten brat z Rosji tutaj był i nam złożył to świadectwo, że on tam w Kazachstanie słyszał te audycje i ludzie 4000 kilometrów za Moskwą przyjęli te kazania, czy nagrali je na taśmę i stamtąd z domu do domu po prostu szli, aby słuchać tych kazań. Co to jest? Słowo Boże wyszło. To ostatnie wołanie się rozlega. Błogo człowiekowi, który go słucha i idzie za tym. Ale tutaj to pytanie. Aż do tych, którzy do tych, którzy dożyją naniesienie tego kamienia końcowego. To jest ukoronowaniem całego dzieła zbawienia. Jak jest powiedziane, nie możemy teraz się zagłębiać tutaj w szczegółach, ale tutaj jest to zakończenie. To jest to ostatnie, co Bóg uczyni. I to jest ta Boża miłość, która w Jezusie Chrystusie została objawiona, która wtedy w oblubienicy się objawi. Ja wierzę, że jest to drobnostką dla Boga, aby Twoje i moje serce w pełni przekształcić. Abyśmy nie mówili po prostu, odtąd już jestem nowym człowiekiem, to możemy wszyscy powiedzieć. Możemy sobie powiedzieć, odtąd już nigdy nie będę się złościł, odtąd już... I to zawsze jest odtąd. To już 100 razy mówiliśmy, a ciągle jeszcze się to nie zmieniło. Ale gdy mamy przeżycie z Bogiem, jakie miał Jakub, który tak długo bojował, aż przeniknął, przezwyciężył, aż to słońce wzeszło mu i otrzymał uderzenie w biodro. Gdy to otrzymacie, wtedy jest wszystko innym. Wtedy staje się z Jakuba Izrael. Wtedy odchodzimy jako bojownik Boży, którym zwycięstwo stało się w udziale. Czy mogłoby to tak być? Jeśli to tak jest, gdzie się dziś znajdujemy? Bóg się nie zmienia. Pomyślcie o tym. Dajcie popchnięcie waszemu sumieniu, duchowe popchnięcie. Stwierdźcie, gdzie się znajdujemy. Jeśli to tak jest i ciągle jeszcze jesteście, jacy jesteście, wtedy możecie odejść. Jeśli jesteście załatwieni, należycie do tych, którzy są na zewnątrz, po tym, gdy baranek wziął księgę. Tutaj nawet my jesteśmy przez to zagadnięci. My, którzy słuchamy, przyjmujemy. Gdy to już jest tak daleko i bylibyśmy jeszcze w tym stanie, w którym nie możemy się ostać przed Bogiem, co pomogło nam wtedy wszelkie słuchanie? Jaką wartość z tego mogliśmy wyjąć? I tutaj mówi brat Branham, wstrząśnijcie takie, dajcie to duchowe wstrząśnięcie waszemu sumieniu. To jest do ciebie skierowane, do mnie. Niechby Bóg dzisiaj dał ten wstrząs nam z łaski, abyśmy zawołali do Niego z głębi naszej duszy i powiedzieli, Panie, zmiłuj się nade mną. Teraz przychodzi coś, co nas wszystkich przemoże. Nie mowa w językach, nie tańczenie w duchu, nie należność do jakiegoś zboru, nie w tym owocu ducha. My wszyscy jesteśmy zdania, że po owocach ich poznamy, poznacie ich i tak dalej. Mamy tak wiele miejsc Biblii, które brat Branham z pewnością jeszcze nie znał, w cudzysłowie powiedziawszy. I tutaj mówi, nie jesteście chrześcijańska wiedza może was w tym przerosnąć. Że nic z tego, ale to jest to żywe słowo. Wiecie, że wszystkie te inne rzeczy, naturalnie, można miłować tego, który może komuś pasuje, można tak serdecznie go miłować, jak to tylko może być, a innego, który nie jest według właściwego wzoru, własnego wzoru, tego nienawidzi się tak serdecznie, jak tego innego się miłuje. I tu się coś nie zgadza. To się nie da. To jest oszustwo. Miłość Boża jest nawet miłowaniem wroga. Nasz Pan, który był objawioną miłością, on się modlił za swych wrogów i wstawiał się za tymi, którzy czynili mu zło. I tutaj jest nazwana suma tego wszystkiego. To jest żywe słowo. Tą literę, to pisane słowo mają wszyscy. Wszyscy mogą wziąć Biblię w rękę i powiedzieć, ja mam Słowo Boże. Tego sobie nie dam zabrać. Słowo Boże w Twojej ręce i Słowo Boże na tych stronach ciągle jeszcze nie jest objawionym Słowem, zapieczętowanym przez Ducha Świętego w Twoim i moim sercu. I o to się właśnie rozchodzi, aby to świeżo objawione, święte Słowo w w Twoim sercu zapieczętowany przez Ducha Świętego. Czytam dalej. To jest to. Gdyby tylko zważali na to, On był Mesjaszem, On był tym żywym Słowem objawionym, gdy Duch Boży w mężczyźnie czy kobiecie się znajduje, wtedy to Słowo żyje w nich, a oni po prostu tym żyją. To jest to bicie serca tych przeznaczonych, bo to Słowo Pana przychodzi do nich i oni są Słowem dla ludzi, napisanymi listami, które mogą być czytane przez wszystkich ludzi. Czy to się zgadza? Czy mógłby to trzecie pociągnięcie mogłoby już się wypełniać, czy się dziać? Ale to jest właśnie tym biciem serca tych wybranych, przeznaczonych. To żywe, przez Boga objawione Słowo jest Twoim i moim pulsem w Twoim i moim sercu. Stąd wszystko się rozchodzi. Zanim to mogło wyjść, wpierw musiało to wejść. I to przez Boga objawione Słowo, to jest biciem serca, tym pulsem tych przeznaczonych. Ci wierzący i to Słowo dla wierzących są przeznaczone, jest przeznaczone. Ci wierzący to przyjmują i to jest tak, to staje się ich biciem serca w ich życiu. To serce jest centrum i stąd wszystko się rozchodzi. Pan mówi, synu mój, córko moja, daj mi Twe serce. Bóg nie chce naszej głowy, z którą możemy argumentować, abyśmy szukali tutaj, tam szukali i z tego słowa sobie wybierali, co chcemy. Ale Bóg chce, abyśmy się uciszyli, abyśmy po prostu zostali stać, abyśmy stali przed Słowem, które nam jest podawane i powiedzieli, Panie, co chcesz nam powiedzieć? Naturalnie, możemy sobie z tego wyjąć i szukać miejsc z Biblii, ale Bóg chciał nam pomóc. Myślicie, że Bóg chciał zaszkodzić przez to wszystko, co było powiedziane? Na pewno nie. Bóg chciał pomóc. Słuchajcie, co tu jest napisane w tym kazaniu. Na stronie 47 na górze. Oblubienica jest w Chrystusie zapieczętowana. Wpieczętowana. Ten ostatni członek został zapieczętowany. To ostatnia pieczęć się rozwinęła. W siódmej pieczęci On przyjdzie z powrotem na ziemię. I to już częściowo dzisiaj do południa czytaliśmy. Ta siódma pieczęć stoi w łączności z powtórnym przyjściem Pana. Jeszcze te inne rzeczy, na które nie możemy teraz się zagłębić, nie chcemy. Ale widzimy tutaj, że oblubienica jest w Chrystusie. Została w Chrystusa wpieczętowana. To musi powrócić z powrotem do początku. I także tą myśl podkreśliliśmy wystarczająco. Początek był Bożym, czystym, świętym, niezmąconym początkiem. I w przebiegu lat przychodzili różni ludzie z różnymi naukami i nastała kłótnia, musiały być podjęte decyzje, ale początek był Bożym początkiem między Jego ludem. Koniec będzie Bożym końcem między Jego ludem. Bez jakichś rozmów kłótliwych, bez jakichś argumentacji, bez jakichś widzimy się. Jedno serce, jedna dusza. Boża miłość między sobą nawzajem, tak jak to było na początku, wylana w nasze serca przez Ducha Świętego. Brat Branham przechodzi do zakończenia. Ja chciałbym zakończyć. On śpiewa kilka pieśni. On chętnie śpiewał po kazaniu. I tutaj on mówi i wyraża to w modlitwie. Ta wizja, którą miałem jako chłopak, gdy widziałem ludzi w tych stanie, tak myślę na piekło, tak jakby łaska została zabrana z ziemi, a piekło samo tutaj. Panie, i ci ludzie są w tym strasznym stanie, Wszechmogący Boże, proszę, abyś Ty, o Boże, Twoje błogosławieństwa na ten wybrany zbór zechciał wylać, aby oni otrzymali tą służbę świadectwa dla tych wiecznie zgubionych. I tutaj mam znowu coś. Czasami nie można tak po prostu dalej iść. Tutaj modli się brat Branham za tych wybranych, dla wybranego zboru. I wiecie, jak on często mówi, ja nie mówię tylko do was, mówię do zboru Pana na całej ziemi. Jak często on mówił, gdzie te taśmy docierają. Już na początku tego kazania to czytałem. Ale tutaj modli się za tym wybranym zborem, żeby Bóg swego ducha wylał, aby otrzymali służbę świadectwa dla wiecznie zgubionych. Widzicie? Tak jak Lot to miał, jak Noe to miał, jak Jezus to miał. Niechby to było, żeby każdy został wpieczętowany w to Królestwo Boże, aby złożyć świadectwo dla Jezusa Chrystusa, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i ten sam i na wieki. Spraw to, Panie. Przyjmij nasze prośby, bo my błagamy Cię w imieniu Jezusa. I tutaj nie chcemy się zagłębiać w tym. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mogą coś interpretować. Nigdy nie zostało mi to dane. I kto mnie nie zna, wiecie, ja nigdy nie słyszałem, nigdy nie słyszeliście, żebym głosił ponad jakimiś porównaniami. Ja głosiłem zawsze o tym, co było jasnym, co nie mogło być interpretowane. I to samo jest teraz z poselstwem. Mogę głosić tylko to, co jest jasnym i wyraźnym. Tam, gdzie jeszcze może być interpretowanym, czy coś wyjaśnianym, to musimy pozostawić Bogu. To On we właściwym czasie i godzinie z łaski uczyni. Chciejmy teraz badać nasze życie przed Bogiem i powiedzieć, Panie, jak stoją przed Tobą, gdybyś Ty przyszedł, byłbym gotowy z Tobą pójść do chwały? To jest to pytanie. I z pewnością także jeszcze to pytanie, czy zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym? Już przedtem mówiliśmy, wielu jest przez Boga ożywianych, czy duchem namaszczanych, ale zapieczętowani będą tylko ci, którzy od założenia świata są przeznaczeni na to, aby dożyć przemienienia ciał i zachwycenia. I my chcemy po prostu należeć do tej trzody pierworodnych i to wszystkich nas stawia nas do wewnętrznego stanu, że musimy prosić Pana. On mówi, dzieci, tak dobrze myślę to z wami. Nie chcę, abyście to lekkomyślnie ominęli, ale abyście przyjęli do serca to, co wam powiedziałem. I gdy przeniknęło nam to do serca, wtedy nie pozostaje nic innego, jak z całego serca modlić się i prosić Go o to, aby to wszystko, co jest potrzebne do zachwycenia, aby On nam raczył dać. Czy mamy tą wiarę i to zaufanie do Boga, że On nas tak napomina, tak może nam wszystko przed oczy postawić. I my stoimy, czy siedzimy, czy stoimy i mówimy, Panie, jak to ma być? Gdzie znajdujemy się w tym duchowym? Jak nas widzisz? I potem możemy do siebie zawołać, z Jego pełni braliśmy, czerpaliśmy łaskę ponad łaską. I ten wierny Bóg, który aż dotąd nas kierował i zachował, który tak wiele na nas uczynił, aż do dzisiejszego dnia, On nie zaprzestanie w połowie drogi. On dokończy swoje dzieło, ale to musi nam stać się potrzebą w sercu. Wszelka obojętność, wszystko, co nam przeszkadza i zatrzymuje nas, musi być z drogi uprzątnięte. On musi w nas dostąpić swego prawa, aby Jego wola się wypełniła, abyśmy mogli my w Nim do naszego prawa dostąpili. Niechby Pan nas pobłogosławił i był z nami wszystkimi. Amen. Słuchaj łagodnego wołania Jezusa i otwórz Mu drzwi. Obmyj się we krwi baranka i stań się czystym. Grzeszniku, przyjdź do Niego jeszcze dziś. Jezus modli się za Ciebie. Wszystko jest dla Ciebie zgotowane. Jezus modli się za Ciebie. Obmyj się we krwi, stań się czystym. Obmyj się we krwi baranka i stań się czystym. Jezus wypił ten gorzki kielich. On modli się za Ciebie. Dlatego opuść ten grzeszny świat. Jezus modli się za Ciebie. Obmyj się do czysta w krwi baranka. Obmyj się i stań się czystym. Stań się czystym przez krew Jezusa. Jezus obmywa szaty do czysta. On modli się za Ciebie. On daje jasne światło w Twe serce. On modli się dla Ciebie. Obmyj się do czysta we krwi baranka. Stań się czystym przez krew Jezusa. On przebacza wszelką winę i grzech. O, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Jezus modli się dla Ciebie. Obmyj się, stań się czystym. Obmyj się we krwi baranka. Stań się czystym we krwi Jezusa. Jezus da Ci radość i pokój. On da Ci swoją chwałę. Jezus modli się dla Ciebie. Obmyj się we krwi, stań się czystym. Stań się czystym przez krew Jezusa.